Lubię początki roku, bo wszyscy są do siebie bardzo mili. I na początku roku to jest ta jedyna okazja, no może nie jedyna, później jeszcze są twoje rodziny, gdzie jesteś w stanie usłyszeć tyle życzeń i tyle dobrych słów indywidualnie do ciebie, że czujesz się taki zbudowany, ludzie są dla ciebie tacy mili na początku roku. A inna rzecz, dlaczego lubię początki roku, ponieważ nikt się tobą nie interesuje i nie wtrąca w twoje życie, bo wszyscy są zajęci swoimi postanowieniami noworocznymi i skupiają się na tym, jak je spełnić, więc nie interesują się tym samym twoim życiem. No bo tak, początek roku to jest czas składania postanowień noworocznych. Słyszymy je co roku. Nie będę jadł słodkości, nie będę kłócił się z najbliższymi o drobiazg. Jeszcze w tym tygodniu zapiszę się na kurs języka obcego, zacznę chodzić na siłownię i tak dalej, i tak dalej. Chcemy w naszym życiu coś zmienić. I początek roku jest do tego dobrą motywacją. Chcemy zmienić coś na lepsze. Nikt nie chce niczego zmienić na gorsze. Wyznaczamy często nowy rok, tą przełomową datę, i po tym dniu uważamy, po nowym roku ma być już tylko z górki. Ma być już tylko lepiej. Jednakże okazuje się zupełnie coś innego. Teoria teorią, życie życiem. Naukowcy dowodzą, że istnieje coś takiego jak najbardziej depresyjny dzień w roku. Najbardziej depresyjny dzień w roku, który przypada na jeden z dni w drugiej połowie stycznia. Dziś mamy 14, więc zaczyna się. Od jutra możecie oczekiwać najbardziej depresyjnego dnia w roku. Dr Cliff Arnold, matematyk z Uniwersytetu w Cardiff, wybrał 5 zmiennych mających wpływ na nasze samopoczucie tego dnia. Więc uważajcie, jeśli tego dnia będzie zła pogoda, albo tego dnia historycznie miała miejsce zawsze zła pogoda. Po drugie, nasze zobowiązania finansowe przypominają o sobie, żeby kupić prezenty świąteczne. Niektórzy zaciągnęli długi właśnie tego dnia przy okazji złej pogody. Odczuwamy to. Po trzecie, okazuje się, że tak naprawdę nie wypoczęliśmy po tych świętach, bo trzeba było biegać, przygotowywać różne rzeczy i to też daje się wyznaki. Po czwarte, nasze postanowienia noworoczne i plany na życie, które mieliśmy na początku, dały w łeb. Niektórzy wracają do nałogu już w drugiej połowie stycznia, niektórzy rezygnują z diety i tak dalej. I po piąte, brakuje nam motywacji do pracy i budzimy się po to, żeby tylko czekać na kolejny dzień. Te czynniki składają się właśnie na postawienie tezy o najbardziej depresyjnym dniu w roku, który najprawdopodobniej wydarzy się w najbliższym tygodniu. Jakby nie było, początek roku jest nowym rozdziałem w życiu każdego z nas, też w życiu naszego zboru. Tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy za kilka miesięcy, ale jednego możemy być pewni. O jednym możemy być przekonani, mimo że niejednokrotnie w tym roku, przepraszam za mój optymizm, nawalimy, nasz Bóg nigdy nas nie zawiedzie. Nowy etap dla wielu osób będzie czymś fascynującym, wielką przygodą, na którą niezwłocznie należy wyruszyć. Dla innych jednak będzie to przejawem obawy i niepewności, cech, które przyniosą strach i odbiorą nam energię do działania w nowym kontekście, w tym nowym roku. Jedno jest pewne, nigdy nie wiesz, co przyniesie tobie nowa sytuacja. Niezależnie, czy jesteś do niej nastawiony optymistycznie, czy pesymistycznie, co z kolei przyniesie dreszczyk emocji. Jak zachować się w tych nowych sytuacjach? Skąd brać pewność? O czym myśleć? Jak brać tą siłę? Myślę, że odpowiedź na te pytania znajdziemy w znanym fragmencie Pisma Świętego z listu do Filipian z 4 rozdziału, Proszę, otwórzcie ze mną list do Filipian, 4 rozdział. Czytamy wersety z rozdziału 4, od 10 do 14. Niezmiernie ucieszyłem się w Panu, że znów o mnie pomyśleliście. Wiem, że myśleliście już wcześniej, lecz nie było okazji, aby to wyrazić. Mówię to nie z powodu moich potrzeb, bo nauczyłem się cieszyć tym, co jest. Wiem, co to skromność, znany mi dostatek. Radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nieobecny mi głód. Wiem, jak mieć dużo i umiem żyć w biedzie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wspaniale jednak postąpiliście, łącząc się ze mną w ucisku. Pierwsza myśl, jaka przychodzi po przeczytaniu tego krótkiego fragmentu, to nie jestem sam. Nie jestem sam. W sytuacjach, które mogą wydawać się dla mnie nowe i mogą wydawać się straszne lub bardzo pasjonujące, nie jesteś sam. Nie jesteś sam, ponieważ masz zbór, grono ludzi wierzących, którzy są twoją rodziną duchową, którzy są dla ciebie wsparciem i nie jesteś sam, ponieważ masz Jezusa Chrystusa. Przyjrzyjmy się, co bliżej oznaczały dla apostoła te dwie rzeczy i zobaczmy, co one też dla nas oznaczają. Społeczność wierzących w Filipii dawała Pawłowi poczucie, ten lokalny zbór w Filipii dawał Pawłowi poczucie, że nie jest sam w trudnych i w nowych dla niego sytuacjach. Jak wiemy, apostoł Paweł zawarł w tym liście refleksje, które powstawały podczas pobytu apostoła w więzieniu lub nawet napisał ten list z więzienia. Z ludzkiego punktu widzenia więzienie to nie była miła sytuacja. Więzienie nie jest przyjemnym miejscem dzisiaj, tym bardziej nie było przyjemnym miejscem kiedyś. Podczas naszej ostatniej wycieczki do Rzymu byliśmy już kilka razy w tym mieście. Chyba już wszystkie zabytki widzieliśmy oprócz jednego, który zostawiliśmy sobie właśnie na tą ostatnią wycieczkę. Więzienie mamertyńskie, które zgodnie z tradycją twierdzi, że to właśnie tam apostoł Paweł spędził ostatnie lata swojego życia i to tam przyjmował swoich gości i to tam pisał ostatnie listy, pełne nadziei, pełne radości, dodające optymizmu. Nie wiem, czy moje słowa są w stanie opisać to uczucie, kiedy jest się w tym ciemnym lochu, nieprzyjemnym, porośniętym pleśnią, mchem wilgotnym, gdzie nie ma dostępu światła. Trzeba zejść nisko w podziemie, w piwnicę, żeby w małej cząstce poczuć, co mógł czuć apostoł Paweł. Chcę wam powiedzieć, że to doświadczenie zupełnie zmieniło moje podejście, kiedy czytam listy apostoła Pawła, szczególnie te, które pisał z więzienia. Jak na całą sytuację reagują wierzący Filipi? Na trudne położenie apostoła Pawła? Nie mówią, pomodlimy się o niego na naszej czwartkowej grupie modlitewnej. Decydują się wesprzeć Pawła w trudnej sytuacji. Wysyłają do niego przedstawiciela ze swojego zboru, Epafrodyta, który zawozi apostołowi dar przygotowany przez zbór oraz zostaje z nim przez jakiś czas, pomagając mu w służbie. Nie wiemy, jaki prezent przygotowali apostołowi Filipianie, niemniej jednak było to coś, co pocieszyło Pawła i sprawiło, że miał wszystkiego pod dostatkiem. Z pewnością taki dar przysłany przez osobę ze zboru sprawił, że Paweł miał poczucie, że nie jest sam, ale są dookoła niego wierzący, którzy o nim pamiętają i którzy troszczą się o niego. Jak wynika z wersetu 10, Filipianie od dłuższego czasu chcieli wesprzeć apostoła. Być może zastanawiali się, w jaki sposób to zrobić, skoro nie mieli ku temu sposobności. Informacja, że ich apostoł znalazł się w więzieniu, natychmiast stworzyła taką sytuację. Lokalna wspólnota, zbór jest miejscem, gdzie możesz otrzymać pomoc. Gdzie możesz dowiedzieć się, że nie jesteś sam. To w naszej intencji leży, aby być dla siebie wsparciem, aby być dla siebie pomocą. I pomoc może być różnego rodzaju. Może to być pomoc materialna, jedzenie, ubranie, finanse, jakakolwiek inna rzecz materialna, ale też pomoc duchowa, wsparcie duchowe, jak dobre słowo, zachęta, modlitwa, post o siebie nawzajem. Jest to tak bardzo ważna funkcja nas wszystkich, aby być dla siebie wsparciem i być dla siebie pomocą. Być może bywało tak, że byłeś zniechęcony, czułeś się smutny, ale mimo wszystko zdecydowałeś się przyjść do zboru. I właśnie tam usłyszałeś coś, co cię podniosło. Usłyszałeś coś, co cię zachęciło i dodało nadziei. Ponieważ czasami nie jeden z nas, ktoś mógł nieświadomie lub bardziej świadomie wypowiedzieć coś, co właśnie w tym momencie potrzebowałeś usłyszeć. Coś, co wypełniło w tobie tą pustkę, coś, czego brakowało. I niejednokrotnie zdarzało się, że takie słowa padały z kazalnicy albo nawet przy takim spotkaniu po nabożeństwie, przy ciastku czy przy kawie. Ja w takich momentach właśnie sobie myślę, że jak dobrze jest mieć zbór, jak dobrze jest mieć Bożą rodzinę, która jest dla mnie wsparciem, o mnie pamięta, troszczy. Kiedy mieszkaliśmy z Kasią w USA, większość z mebli, które mieliśmy, którymi urządziliśmy nasz dom, można powiedzieć, że te wszystkie meble pochodziły z innej parafii. Ale tak naprawdę one nie były z innej parafii, bo wszystkie były z tej samej parafii, ponieważ wszystko otrzymaliśmy od naszych zborowników. To było niesamowite, być częścią zboru i później przychodzić do domu i część tego zboru była w domu. Dywan od Mirka, stół od Władka, sofa od Jarka, dywan od jeszcze kogoś innego, jakieś ozdoby też od kogoś innego i gdzie się popatrzyło, można było widzieć w namacalny sposób to wsparcie i tą troskę zboru. To przypominało nam, że był ktoś, kto się zatroszczył, kto pomyślał w taki nawet mały, prozaiczny sposób. Jednak zbór to nie tylko miejsce, gdzie możesz doświadczyć pomocy materialnej. To nie tylko o to chodzi. To przede wszystkim liczy się to wsparcie duchowe. Cieszę się bardzo, że mogę być częścią lokalnej wspólnoty. Cieszę się bardzo, że kiedy jest problem, mogę wysłać do was SMS-a, mogę wysłać do was maila i wiem, że się o to modlicie. To zupełnie zmienia moje nastawienie do tego, jak mogę polegać na Bogu, bo wiem, że nie jestem sam, że ja nie jestem tym jedynym na świecie, który stoi przed Bogiem i woła i prosi, bo jest ktoś jeszcze, kto robi to ze mną. Dziękuję lokalnej społeczności i dziękuję Bogu, że mogę być częścią lokalnej społeczności, lokalnego zboru, bo to jest moja rodzina. I taką zachętę zapewnili apostołowi Pawłowi Filipianie. Taką zachętę dawajmy sobie dzisiaj. Mając wokoło ludzi wierzących, dookoła siebie ludzi wierzących, nie jesteśmy sami. Nie jesteś sam. Apostoł Paweł był również w stanie przejść przez najróżniejsze sytuacje w swoim życiu, ponieważ ufał Jezusowi Chrystusowi, który był dla niego wzmocnieniem, ostoją, oparciem. Pisze, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wszystko mogę w Chrystusie. Osoba, która wypowiada takie słowa, zgadza się na wszystko, co otrzymuje
od Boga. Ponieważ wie, że wszystko, co Bóg daje, nie dzieje się przez przypadek, ale jest częścią Jego planu, jaki On ma dla każdego z nas. Taka osoba bezgranicznie ufa Bogu we wszystkim na to, co dzieje się w jej życiu. Co to znaczy wszystko mogę? Wszystko mogę. Czy chodzi tutaj o wszystko w dosłownym tego słowa znaczeniu, dosłownie wszystko? Zobaczmy. Często w argumentacji Pawła, którą spotykamy w jego listach, pada przykład Jezusa Chrystusa, a przede wszystkim tego, co On uczynił. Każdy list jest wypełniony, apostoła Pawła, tym, co uczynił Jezus Chrystus. Paweł często podaje to jako przykład dla swoich adresatów, że dzięki Niemu, dzięki dziełu Chrystusa będziemy pokonywali wiele przeszkód i wiele trudności w naszym życiu. I zazwyczaj wygląda to w taki sposób. Skoro Chrystus uczynił coś takiego, coś, co wydawało się niemożliwe, to jakże my nie moglibyśmy sprostać temu zadaniu, skoro Chrystus jest po naszej stronie i stoi za nami. I takie zdania napawają nas nadzieją. Wszystko mogę w Chrystusie oznacza, że rzeczywiście będziemy w stanie dosłownie przejść przez każdą sytuację w naszym życiu, ponieważ Chrystus wszystko już przezwyciężył. On jest zwycięzcą w Chrystusie, a więc dzięki Niemu, przez Niego, z Jego inicjatywy. Tutaj nie chodzi o Twój wysiłek. Tutaj nie chodzi o Twoje staranie, Twoją kreatywność, Twoją wnikliwość, mądrość. To Chrystus tak naprawdę jest tym, który uzdalnia nas i uzdalnia apostoła Pawła. Chrystus jest tym, który przez swojego Ducha Świętego sprawia, że i my będziemy w stanie przechodzić przez najróżniejsze sytuacje w naszym życiu, jakiekolwiek by one nie były. Ale nie oznacza to, że mogę to zdanie stosować też do swoich zachcianek i do spełnienia moich życzeń. Skoro w Chrystusie mogę wszystko, to również mogę modlić się o 6 magicznych cyferek, które są losowane 2 razy w tygodniu. Jeśli w taki sposób rozumiesz wszystko, to wiedz, że apostoł Paweł nie miał tego na myśli. Kontekst pokazuje zupełnie coś innego. Zobaczcie, Paweł podaje sytuacje, w których znalazł się i przeszedł właśnie przez te trudne sytuacje dzięki Chrystusowi. Werset 12 mówi: wiem, co to skromność. Znany mi dostatek. Radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nieobcy mi głód. Wiem, jak mieć dużo i umiem żyć w biedzie. To dzięki Chrystusowi lub w Chrystusie, który wzmacnia apostoła, mógł sprostać tym najróżniejszym sytuacjom w swoim życiu. Są to sytuacje z życia codziennego. Inaczej mówiąc, dzięki Chrystusowi apostoł Paweł miał siłę odnaleźć się w tych sytuacjach. Jeszcze inaczej, apostoł Paweł w tych sytuacjach trudnych i wesołych nie był sam. Jezus Chrystus był zawsze z nim. Paweł cieszył się tym darem, jaki otrzymał od Filipian. I nie chodziło, że był niezadowolony ze swojego położenia, ponieważ nauczył się już poprzestawać na tym, co miał pod ręką, co miał dostępne. Ale pisząc te słowa, co ciekawe, apostoł Paweł używa tutaj jednego z największych słów etyki pogańskiej tamtych czasów. Nauczył się być autarkes, czyli samowystarczalny. To jest słowo, którego w oparciu o które stoicy stworzyli swoją filozofię i swoją doktrynę. Osiągnięcie samowystarczalności stanowiło najwyższy cel etyki stoickiej. Przez autarkeia stoicy rozumieli stan umysłu, w którym człowiek się całkowicie staje niezależny od spraw i od ludzi. Stan, w którym nie potrzebuję już niczego i nikogo. Stoicy proponowali, aby osiągnąć ten stan za pomocą pewnego sposobu myślenia. Musieli włożyć w to swój wysiłek. Musieli przede wszystkim eliminować wszelkie pragnienia. Uważali, że jedyną drogą do zadowolenia było odrzucenie wszelkich pragnień, aż do momentu, w którym nic już nie jest potrzebne. Tłumienie emocji, odrzucanie pragnień. Po drugie, eliminować wszelkie uczucia i wzruszenia aż do chwili, gdy będzie mi zupełnie wszystko obojętne, co się ze mną stanie. Tak myśleli stoicy. Dzisiejszy świat jest wypełniony pseudostoickim sposobem myślenia. I my w tym świecie żyjemy i czasami nam się to udziela w takim znaczeniu. Świat jest wypełniony, że samowystarczalność jest wyznacznikiem twojego sukcesu. Nie osiągniesz niczego w życiu, możecie usłyszeć, jeśli nie nauczysz się pracować sam na własny sukces. A kiedy poniesiesz porażkę, to sam ją znosić. Duch samowystarczalności oszukał tysiące osób, które z początkiem roku postanowiło coś zmienić w swoim życiu i samodzielnie osiągnąć postawione sobie cele. Samodzielnie dotrzeć do czego pragną. Być może większość z nich doświadczy w smaku najbardziej depresyjnego dnia w roku, który nastanie niebawem. Jednak u apostoła Pawła i w jego życiu dostrzegamy zasadniczej różnicy pomiędzy tym, co pisze, a tym, co nauczali stoicy. Stoik twierdził, poznanie zadowolenia jest celowym aktem naszej woli. Tylko ty sam możesz to wypracować. Paweł zaś mówił, wszystko mogę uczynić z Chrystusem, z pomocą Chrystusa, który mnie wypełnia swoją mocą. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Dla stoika stan zadowolenia był ludzkim osiągnięciem, dla Pawła zaś darem Bożym. Stoik uważał, że jest samowystarczalny. Apostoł Paweł uważał, że jest wystarczalny w Bogu. Stoicka filozofia poniosła porażkę, ponieważ była nieludzka. Chrześcijaństwo przeżyło, ponieważ było zakorzenione w tym, co boskie, w tym, co ponadnaturalne. Paweł potrafił stawić czoła wszystkiemu. Nie odgrywało dla niego roli, ile posiadał, ponieważ w każdej sytuacji miał przy sobie Jezusa Chrystusa. Ten, kto z Nim chodzi, ten, kto żyje z Chrystusem, zawsze da sobie radę z przeciwnościami. I na tym polegał sekret apostoła Pawła, Jezus Chrystus. Ten przykład pokazuje, że my również dzisiaj nie jesteśmy sami w najróżniejszych sytuacjach dnia codziennego. Czy to w większych, czy w podejmowaniu trudnych decyzji, czy sytuacji z samochodem, tak jak to dzisiaj słyszeliśmy. To nam daje nadzieję, że będziemy mogli sprostać wszelkim zadaniom, które są przed nami w tym roku, czy to w naszej służbie, czy w pracy zawodowej, bo nie jesteśmy sami. Nie bądźmy zdani sami na siebie, że wszystko sami zrobimy i wszystko sami osiągniemy. Mamy Chrystusa, który jest po naszej stronie. Zwracajmy się do Niego. Przyznajmy przed Nim, że sami nie jesteśmy, bo nie jesteśmy sami wszystkiego osiągnąć. Jeśli chcesz uniknąć tego najbardziej depresyjnego dnia w roku, zwróć się do Jezusa. Przypomina mi się pewna historia. Pewien chłopczyk spędzał niedzielne popołudnie, bawiąc się w swojej piaskownicy. Wziął ze sobą swoje resoraki, grabki, szufelkę, budując w miękkim piasku drogi dla swoich aut. Natrafił na duży kamień w środku piaskownicy. Okopał ten kamień dookoła, aby go stamtąd usunąć. Następnie zaparł się rękami o piasek i zaczął nogami wykopywać ten kamień. Ten kamień był naprawdę bardzo duży. Kiedy udało mu się w końcu ten kamień wykopiać z piasku, dokatulał go do ramy piaskownicy, ale zorientował się, że nie będzie mógł go przenieść przez samą ramę. Zdeterminowany próbował z całych sił wyrzucić ten kamień, próbował najróżniejszych metod, żadna z nich nie wydawała się jednak skuteczna. W końcu sfrustrowany zrobił to, co każdy by z nas zrobił w takiej sytuacji, zalał się łzami, rozbeczał się. Przez cały czas chłopca obserwował jego ojciec i w momencie, kiedy chłopiec się rozpłakał, nakrył go duży cień. Był to ojciec chłopca. Łagodnym głosem powiedział: synku, dlaczego nie wykorzystałeś całej siły, która była w zasięgu twojej ręki? Chłopiec powiedział: ależ tatusiu, zrobiłem tak, naprawdę. Wykorzystałem całą moją siłę, aby zabrać ten kamień z tej piaskownicy. Nie, synku, odpowiedział ojciec, nie wykorzystałeś całej swojej siły. Nie zawołałeś mnie. Wtedy ojciec pochylił się, wziął kamień i jednym ruchem wyrzucił go z piaskownicy. Jezus jest przy nas. Nie jesteś sam, dlatego nie zwlekaj, aby prosić Go o pomoc, którą On tobie gwarantuje. Być może znajdujesz się obecnie w nowej sytuacji w swoim życiu. Nie wiem dokładnie, co to może być dla ciebie z początkiem roku. Jednak wiem, że w wielu korporacjach nowy rok oznacza nowe cele, tak zwane big rocks, duże kamienie, które trzeba zrealizować do końca roku. Może to jest nowe zadanie, nowy projekt, nowa znajomość, a może po prostu nie wiesz, co czeka cię w twoim życiu, w przyszłości. Bez względu na to, co przechodzisz, pamiętaj, że nie jesteś sam w tych sytuacjach, ponieważ możesz liczyć na innych wierzących. Możesz liczyć na lokalną społeczność, która będzie dla ciebie wsparciem. Będzie modlić się o ciebie. I nie jesteś sam, ponieważ masz po swojej stronie Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela, który pomoże tobie, wzmocni cię. Apostoł Paweł doświadczył tego i ja tego doświadczyłem. Ty zapewne też tego niejednokrotnie doświadczyłeś i możesz doświadczyć Jego mocy jeszcze więcej w tym roku. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. On sam tak obiecał. Amen.